wchodzimy do najważniejszej części tego muzeum, które jest sercem tego muzeum, czyli do mieszkania rodziny Wojtyłów. To zapraszam.
Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.
Dom Karola Wojtyły.
Kiedy doszliśmy do sali, w której wspominamy zamach, to już nie byłam w stanie się nie wzruszać. Było to tak mocne przeżycie, że łzy same płynęły i nikt się tych łez nie wstydził.
To jest oryginalna broń Aliakczy, belgijskiej produkcji Browning, kaliber 9 mm, jedna z najlepszych ówcześnie broni, a rzecz ciekawa, ta broń zacięła się na placu Świętego Piotra po drugim strzale oddanym przez Aliakczę.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w wyjątkowym miejscu Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Artur Oboza, jestem tutaj przewodnikiem, oprowadzam grupy polskie, grupy anglojęzyczne. Znajdujemy się w pierwszej części naszej ekspozycji muzealnej. Przybliżamy właśnie historię nie tylko tego miasta, ale przede wszystkim korzenie samej osoby Ojca Świętego Jana Pawła II, Karola Józefa Wojtyły, który tutaj właśnie w tym budynku, w tej kamienicy, tyle że na drugim piętrze, urodził się.
Słychać także dźwięki, słyszę głos Ojca Świętego.
Tak, jest to oczywiście muzeum nowoczesne, multimedialne XXI wieku. Tu w tym mieście spędził 18 lat swojego życia. No i kiedy przyjedzie do Wadowic prawie 18 lat temu, tutaj na rynku 16 czerwca 1999 roku, do dzisiaj jest to bardzo pamiętna data w historii tego miasta, no i także zapadła w pamięci na długo mieszkańców. Powie pamiętne słowa, że tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko dla niego się zaczęło, i życie, i szkoła. I studia, i teatr, i kapłaństwo się zaczęło. Wszystko oczywiście w roku 1920, 18 maja, kiedy tutaj się urodził.
Umiłowani bracia i siostry, po raz kolejny w czasie mojej posługi Kościołowi Powszechnemu na stolicy Świętego Piotra przybywam do moich rodzinnych Wadowic. Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych, jak mówi Norwid, pierwszych ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafialny, kościół mojego chrztu świętego, pragnę wejść te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Właścicielem w ogóle całej tej kamienicy od roku 1911 był pan Hielba Łamut, który tutaj na parterze prowadził sklep z artykułami szkolnymi, technicznymi, biurowymi, ale nie tylko. Natomiast na pierwszym piętrze miał mieszkania, które wynajmował. Jedno z takich mieszkań od niego przez 19 lat wynajmowali Emilia i Karol Wojtyłowie. Gdzieś od roku około 1919, czyli kiedy Polska już odzyskuje niepodległość, ojciec, jak wiemy, jest zawodowym żołnierzem, służy najpierw w 56. Cesarsko-Królewskim Pułku Armii Austro-Węgierskiej. Wadowice były częścią Galicji, a ta właśnie zaboru austriackiego. A po odzyskaniu niepodległości kontynuuje służbę w 12. Pułku Piechoty, który tutaj stacjonuje.
Tata Karola, przyszłego świętego, to również Karol.
Tak, jak najbardziej, którego zresztą tutaj widzimy na fotografii w mundurze polskiego już żołnierza. Natomiast mówi się, że imię Józef najprawdopodobniej otrzymał po swoim ojcu chrzestnym, Józefie Kuczmierczyku. Druga teoria mówi, że tak naprawdę, kiedy rodzi się Karol Wojtyła, jest rok 1920, rodzi się w czasach marszałka Józefa Piłsudskiego i to właśnie na cześć tej osoby, dzięki której Polska w dużej mierze odzyskała niepodległość, otrzymał to imię. No i tutaj od najmłodszych lat Karol Wojtyła służy jako ministrant do mszy świętej w kościele parafialnym, dzisiejszej bazylice, w której został ochrzczony, w której do dziś także znajduje się chrzcielnica oryginalnie zachowana. Tutaj także przyjął pierwszą komunię świętą. No i mamy fotografię, wyjątkowo smutna postać Ojca Świętego, gdyż dosłownie 5 tygodni przed pierwszą komunią świętą zmarła mu matka Emilia w wieku zaledwie 45 lat. I my właśnie widzimy tutaj postać matki, i syna. Jedna, jedyna taka fotografia wyjątkowa, na której są wspólnie matka Emilia z synem Karolem.
Czy wiadomo, na co zmarła mama Karola Wojtyły?
W oparciu o księgi metrykalne zmarłych parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wadowicach wiemy, że zmarła na zapalenie serca i niewydolność nerek. Także właściwie no, matka po narodzinach Karola bardzo często zapadała na zdrowiu, chorowała. To też no, od najmłodszych lat niewątpliwie taką pierwszorzędną osobą w życiu Karola Wojtyły był zawsze ojciec, a szczególnie potem, kiedy matka umiera w 1929 roku, a 3 lata potem zaledwie 26-letni brat Karola Wojtyły, Edmund Antoni Wojtyła, starszy od niego o 14 lat. Pomiędzy Edmundem a Karolem była także siostra, starsza siostra, Olga Maria, która urodziła się w Białej, dziś Bielsko-Biała. W roku 1916, czyli w czasach I wojny światowej, ale żyła zaledwie 16 godzin. Tego samego dnia zmarła. No i Ojciec Święty także o niej będzie wspominał w swoim testamencie, jak pamiętamy, że miał także siostrę, że zmarła jeszcze przed jego narodzinami.
A dom był tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Kościelnej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka.
Tutaj w tej oto gablocie przed nami oczywiście dwa świadectwa Karola Wojtyły, które obrazują jego edukację. No i oczywiście wzorowy, zawsze pilny uczeń, prymus szkolny, kończy szkołę powszechną 4-letnią i świadectwo dojrzałości, czyli maturalne, po ukończeniu 8-letniego państwowego gimnazjum męskiego imienia Marcina Wadowity, szkoła o bardzo wysokich tradycjach, poziomie nauczania. Same oceny bardzo dobre widzimy na świadectwie.
Same piątki potwierdzam, z religii bardzo dobry, z języka polskiego bardzo dobry, z języka łacińskiego, greckiego bardzo dobry, język niemiecki bardzo dobry. I to jest świadectwo maturalne.
Tak, świadectwo dojrzałości. Takie przedmioty zdaje na maturze. No oczywiście ocen celujących nie było, zatem są to najwyższe z możliwych. Dużo języków, jak tutaj pani zauważyła, zdaje na maturze, bo chodził do takiego gimnazjum o profilu neoklasycznym. To znaczy, że nacisk kładziono na naukę języków obcych, szczególnie tych klasycznych, starożytnych, łaciny i greki. No i wiemy, że Ojciec Święty będzie poliglotą. Biegle znał aż 10 języków obcych. Biegle 10, ale i życzenia, jak pamiętamy, świąteczne, Urbi et Orbi, potrafił złożyć w 60 językach świata. Fenomenalna pamięć. Od połowy gdzieś lat 30. prawdziwą pasją w życiu Karola Wojtyły był teatr. Teatr i aktorstwo. On sam był aktorem, czasami i nawet współreżyserem. Grał w licznych sztukach teatralnych Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, czy między innymi słynną rolę Hajmona w starożytnej greckiej tragedii Antygona, Sofoklesa, a po latach nawet, kiedy tutaj przyjedzie do Wadowic, z pamięci po prawie 60 latach będzie przytaczał te oto wersety.
Ta ulica prowadzi w kierunku Choczni. Przy niej znajduje się gimnazjum. Gimnazjum imieniem Marcina Wadowicy, którego byłem uczniem przez 8 lat. Naprzód byłem uczniem szkoły podstawowej, powszechnej tej. Tu w tym budynku, w którym jest również zarząd miasta, magistrat. Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do Sokoła na gimnastykę. Chodziło się także do Sokoła na przedstawienia. Wspomina Mieczysława Kotarczyka, wielkiego twórcę teatru słowa. Wspomina moich kolegów i koleżanki z Wadowic, Halinę Królikiewiczówną, Kwiatkowską. Wspominam też Zbyszka Siłkowskiego, nieżyjącego w tym domu. W domu, który należał do państwa Homme. Wiele wspomnień. Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę, Sofokles, Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk adypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza. Pamiętam do dziś.
W kolejnej gablocie, która przed nami, wiąże się kolejna pasja w życiu Karola Wojtyły, poezja. Pisze także tutaj pierwsze wiersze, właśnie w Wadowicach. Tutaj prezentujemy pamiętnik Danuty Pukło z wyjątkowym wpisem. Pod datą 25 maja 1938 roku widzimy własnoręcznie skreślony wiersz przez Karola Wojtyły. Wiersz dotyczy przemijania, a wpisał się do tego pamiętnika tuż po maturze, podczas przyjęcia zabawy, którą ona zorganizowała, zaprosiła swojego kolegę Karola jako dowód wdzięczności za to, że pomógł jej przygotować się do matury z języka polskiego. Na bardzo wysokim poziomie była kiedyś matura i wreszcie przed nami rok 1938. Zatem bardzo ważna data w życiu Karola Wojtyły, rok matury i zarazem rok, kiedy on na zawsze opuści to miasto Wadowice, przeprowadzając się do Krakowa. I poniżej postać metropolity krakowskiego Adama Stefana Sapiehy, książę niezłomny, który udzielił tu w Wadowicach sakramentu bierzmowania Karolowi Wojtyle 3 maja, czyli na kilkanaście dni przed jego maturą tego samego roku. I wtedy odwiedził oprócz kościoła także szkołę. I na progu szkolnym wita go w imieniu społeczności uczniów, no oczywiście najlepszy uczeń tejże szkoły, czyli Karol Wojtyła. Tak pięknie mówi przemówienie, że zachwycony Sapieha pyta się szkolnego katechety, księdza Edwarda Zachera, co ten uczeń zamierza studiować. Słyszy odpowiedź, że to młody Karol Wojtyła wybiera się na studia polonistyczne na Uniwersytet Jagielloński, na co ponoć metropolita Sapieha miał powiedzieć: szkoda, wielka szkoda, że nie pójdzie do seminarium, byłby z niego świetny ksiądz. 8 lat potem Karol Wojtyła oczywiście otrzyma święcenia kapłańskie z rąk metropolity krakowskiego Adama Stefana, księcia Sapiehy.
Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mówi się, że wszędzie dobrze, najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Ten dom, gdzie mieszkałem, należał do pana Chaima Bałamuta. Nie wiem, co się z nim stało. Myślę, że nie żyje. Wiem, że Żydzi Wadowiccy przeszli przez ciężkie próby i wielu zginęło w gettach i potem w obozach w ramach akcji eksterminacyjnej rządu hitlerowskiego.
Przede wszystkim oczywiście były to Wadowice polskie, Królewskie Wolne Miasto Wadowice. Taki dumny tytuł przez wieki to miasto nosiło, położone nad rzeką Skawą u stóp Beskidu Małego, ale to także Wadowice żydowskie. Gdzieś od koło połowy XIX wieku tutaj osiadają Wadowiccy Żydzi, bardzo znana społeczność żydowska. O najbardziej zasłużonych możemy poczytać, otwierając takie oto szufladki, można powiedzieć. I mamy tutaj wspomnienia, biogramy tych najbardziej znanych wadowickich Żydów. Społeczność bardzo aktywna, miała własną synagogę. Przed nami także, otwierając elementy, tutaj słyszymy dźwięk, mamy albumy, takie nietypowe albumy właśnie społeczności żydowskiej Wadowic. Co piąty mieszkaniec przed wojną był Żydem. 2,5 tysiąca tutaj ich mieszkało. Do szkoły chodzili z Polakami. Stąd w latach 30. do gimnazjum Karol Wojtyła uczęszcza z kolegami żydowskimi, z którymi się przyjaźni, a takim wyjątkowym był Jurek Kluger, syn prezesa gminy żydowskiej.
Dobrze zauważyłam, to chyba w tej szufladzie było kilka słów na temat
tutaj
tego.
Tutaj mamy Wilhelm Kluger, czyli dziadek, który tutaj trudnił się handlem. Jedna z kamienic na rynku wadowickich należała właśnie do Klugera. Tam często Karol Wojtyła gościł, odwiedzał i rozmawiał z jego ojcem. Trzeba dodać, że z 2,5 tysiąca mieszkańców wadowickich Żydów przeżyje ich tylko około 100. Przeżył Jurek Kluger ze swoim ojcem, ale cała jego rodzina, czyli babka, matka, siostra zginą w Birkenau. Przenosimy się do Ziemi Świętej Jerozolimy. Stoimy po ścianą płaczu. Widzimy postać Ojca Świętego, który składa pamiętną wizytę w Ziemi Świętej, rok 2000, i składa modlitwę w formie listu Fituch. Tu widzimy replikę tego listu. Oryginał jest tam oczywiście pieczołowicie przechowywany w Jerozolimie, w Instytucie Yad Vashem, który Ojciec Święty także wtedy odwiedził, gdzie modlił się w intencji, czy też oddał hołd w tym wszystkim pomordowanym około 6 milionom Żydów, w tym także wielu jego kolegów i przyjaciół tutaj z Wadowic. No list oczywiście z datą 26 marzec roku 2000 z podpisem Johannes Paulus II, Jan Paweł II.
A tutaj była księgarnia Foltyna. Jest jeszcze? Nie. W tamtym domu mieszkał Jurek Klugier. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy to wszystko wytrzymali. Te kremówki po maturze. A tam od gimnazjum w górę idzie ulica Słowackiego. A tu Karmelicka.
Ważnym miejscem w życiu Karola Wojtyły był także ten oto klasztor. Klasztor ojców karmelitów bosych. Do dziś zresztą tutaj znajduje się w Wadowicach na górce, jak my tutaj mówimy, czyli Karmel. No i właśnie widzimy szkapę.
Proszę Państwa.
Może przejdźmy tędy.
Szybko przenosimy się w inne miejsce, ponieważ widzimy coraz więcej osób w muzeum.
W sezonie, który tutaj trwa od kwietnia przede wszystkim do października, grupy są najczęściej 25-osobowe i co 10 minut mamy wejścia. No i tutaj nasi profesjonalni przewodnicy opowiadają, prowadzą pielgrzymów, turystów z Polski, z całego świata. Oczywiście wszyscy kojarzą Ojca Świętego z faktem, że był świetnie wysportowaną osobą, grał w piłkę, najczęściej był bramkarzem, pływał w skawie, ale prawdziwą pasją były oczywiście góry, a skoro góry to narty i te narty z całym tutaj ekwipunkiem to są wszystko jego oryginalnie zachowane przedmioty. I poniżej Alpy, Apeniny, Dolomity czy góry Abruzzi, grupa Gran Sasso wzniesień, które dzisiaj noszą imię Jana Pawła II, tak, jeden tutaj z pobliskich szczytów, w Beskidach Małych, który od najmłodszych lat gościł Karola Wojtyłę, dawna Jaworzyna, zwana też często Magórką, a dzisiaj groń Jana Pawła II, gdzie mieści się kaplica, sanktuarium górskie. Dwukrotnie Jan Paweł II, kiedy tutaj był w Polsce, przeleciał helikopterem nad tym groniem, nad Leskowcem, jego ukochanymi górami. Sam powie o sobie po latach, że ja z rodu byłem człowiekiem gór. A na schodach, którymi teraz zmierzamy do najważniejszej części tego muzeum, czyli do mieszkania, widzimy fotografie, a na nich Karol Wojtyła, Jan Paweł II, czy to w górach polskich, czy potem w górach włoskich. Znajdujemy się teraz właściwie na balkonie, a mieszkanie przed nami. Kiedyś do ich mieszkania wchodziło się od ulicy Kościelnej przez podwórko po krętych żelaznych schodach na balkon. Z balkonu przechodziło się do mieszkań, do Wojtyłów wchodziło się przez kuchnię. Dookoła nas były także te mieszkania sąsiadów, które wszyscy wynajmowali od wadowickiego Żyda. I ten fragment posadzki na balkonie, po którym teraz przechodzimy, no tu można namacalnie powiedzieć, że przechodzimy już po śladach Karola Wojtyły, bo także po nich, po tej posadzce chodził tutaj, bo jest to fragment oryginalnie do dziś zachowanej posadzki z lat 30., która pierwotnie cały ten balkon zdobiła. My teraz wchodzimy do najważniejszej części tego muzeum, które jest sercem tego muzeum, czyli do mieszkania rodziny Wojtyłów. To zapraszam. Wchodzimy do salonu. Z tym, że pamiętamy, że wejście oryginalne kiedyś prowadziło przez kuchnię. Na mieszkanie Wojtyłów trzy pomieszczenia się składały. Kuchnia, kolejny pokój sypialny Edmunda, potem Karola i ten salon, który w latach 20. był sypialnią rodziców papieża. Na fotografii raz jeszcze widzimy matkę, Emilię. 36 lat miała, kiedy urodziła Karola, 45 lat, gdy zmarła. Tutaj umiera, w tym salonie, miesiąc przed jego pierwszą komunią świętą. I to, co zachowało się w oryginale po matce, to jej torebka. Posrebrzana torebka matki Emilii na fotografii. Ona sama z synem Edmundem, a w ręku ma
torebkę.
Tę właśnie torebkę. I mamy serwetki także po przeciwnej stronie.
Haftowane przez panią Emilię.
Emilię jak najbardziej ręcznie. I wyjątkowa pamiątka, ten oto medalion.
Złoty.
Tak, złoty medalion, to z pewnością w kształcie czterolistnej zielonej kończynki. Prawdopodobnie był to prezent ślubny dla matki od jej męża, od Karola, ojca papieża. W Krakowie zawarli ślub w roku 1906, tego samego roku urodzi się jeszcze Edmund. 10 lat potem, jak już wspominałem, siostra przyszła na świat, Emilia, i wreszcie tu w tym mieszkaniu Karol Wojtyła. Oryginalnie zachowane porcelanowe naczynia i mamy także półkę drewnianą z książkami, taka biblioteczka, to ojciec wdrażał go do czytania książek, siadał koło niego, no i czyta mu. Całą chociażby na głos przeczytał mu trylogię Henryka Sienkiewicza. Fotografia ślubna rodziców papieża jest wyjątkowa, stale mu towarzyszyła, chociażby tam w Rzymie, Watykanie, miał ją na biurku, podobnie jak i tamten medalion i te fotografie, które potem tutaj podaruje do Wadowic przed swoją śmiercią. Widzimy całą rodzinę Wojtyłów na fotografii. Matka Emilia, ojciec Karol, Edmund i Karol w dniu pierwszej Komunii Świętej.
Tam jeszcze żołnierzyki, to, tak, to zabawki Karola?
40 takich żołnierzyków dostał w prezencie w połowie lat 20 od matki chrzestnej z Krakowa, Marii Wiadrowskiej.
W tym pokoju zmarła, tak? Mama Karola
Wojtyły. Tutaj zmarła mama i po jej śmierci ten pokój właściwie, ten salon został wyłączony z takiego codziennego użytku. Jest to największe pomieszczenie, jak widzimy wyraźnie. Ojciec przeprowadzi się z tego salonu do tego małego pokoiku, do pokoju syna Karola i będą wspólnie ten pokój już dzielić przez kolejnych 9 lat.
W którym pokoju się urodził Karol Wojtyła?
Właśnie w tym, do którego teraz weszliśmy. Pokoju położonego między salonem a kuchnią. Tutaj się urodził, przyszedł na świat i zachowała się bardzo ciekawa historia. Kiedy się rodzi, między godziną 17 a 18 był miesiąc maj, matka prosi o otwarcie tego okna, proszę zobaczyć, za którym widzimy kościół. Ja odsłaniam tutaj zasłonę, firankę.
No i szukam zegara.
Tak, widzimy zegar słoneczny jak najbardziej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis:
czas ucieka, wieczność czeka.
Wspominał ojciec święty Jan Paweł II, kiedy ostatni raz przyjechał. I proszę zwrócić uwagę, po jego śmierci, około 3-4 dni po jego śmierci, także tutaj jedna pani plastyczka z Wadowic dopisała tą pamiętną datę. Drugi dzień kwietnia 2005 roku.
Tak, jest zaznaczona na zegarze.
Data jego śmierci. Ale wróćmy do narodzin, do 18 maja, kiedy się rodzi, matka prosi ponoć o otwarcie tego okna. W tamtym czasie trwało nabożeństwo majowe. I to właśnie przy śpiewie litanii loretańskiej przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła, Jan Paweł II. Mamy także obrazek pierwszokomunijny Karol Wojtyła na fotografii właśnie z tym pamiątkowym obrazkiem. Tutaj spał koło pieca, w oryginale do dziś się zachował, drugie łóżko zajmował ojciec po śmierci żony Emilii. Po przeciwnej stronie był z kolei klęcznik, na którym ojciec często klęcząc modlił się przed wizerunkiem świętego Józefa. To też po latach papież powie, że przykład ojca był dla niego takim pierwszym domowym seminarium. No i my przechodzimy do kuchni, przez którą się wchodziło. No i mamy oryginalnie zachowany piec kaflowy, kuchenny na węgiel i drewno, podobnie jak i wcześniejsze piece, które nam także towarzyszyły w pokoju i w salonie. I ten biały zlew, oryginalnie zachowany. Ta część z kolei służyła jako łazienka, wspólnie połączona z tą kuchnią, no jak to kiedyś było. I proszę zwrócić uwagę na kredens, na nim wyjątkowe pojemniki, 4 takie pojemniki na cukier, oliwę i ocet z kuchni Emilii Karola Wojtyły.
Oryginalne.
Tak, oryginalnie zachowane.
Czyli jak słodził Karol Wojtyła herbatę, to korzystał z tej cukierniczki.
Tak, czy jeszcze wcześniej jego rodzice Emilia i Karol Wojtyłowie. Czyli to było całe mieszkanie Wojtyłów, które raz jeszcze przypomnę wynajmowali przez 19 lat. 2 pokoje plus ta kuchnia, przez którą się wchodziło i zgodnie ze zwyczajem staropolskim na progu domu był pojemnik porcelanowy na wodę świętą. Tutaj wspomina kolega Karola Wojtyły, Zbigniew Siłkowski. Wszystko w tym mieszkaniu właściwie zaczynało się już od samego progu, czyli trzeba było się przeżegnać.
Ksiądz Jacek Pietruszka, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Dawniej muzeum mieściło się w mieszkaniu Wojtyłów. Dzisiaj mieszkanie Wojtyłów jest sercem muzeum, które obecnie obejmuje cały budynek, kamienicę, która została odnowiona, wykonana według projektu pana Jarosława i pani Barbary Kłaput, którzy są także współtwórcami Muzeum Powstania Warszawskiego. I właśnie w tej wersji, jako nowe, multimedialne, narracyjne muzeum, od 9 kwietnia 2014 roku, działa jako instytucja kultury.
Kiedyś to zaledwie 200 metrów kwadratowych, teraz ponad 1000?
Tak jest. Kiedyś to właśnie samo mieszkanie i to dojście, które w całości zajmowało około 200 metrów kwadratowych. Natomiast teraz jest to cała kamienica ponad 1200 metrów kwadratowych, z czego ekspozycyjnych jest około 1050 metrów kwadratowych. To jest jak gdyby wędrówka pod rękę z Ojcem Świętym przez całe jego życie, od chwili urodzenia aż do wyniesienia do chwały ołtarzy. Widzimy tutaj Jana Pawła II nie jak pomnik ze spiżu, z brązu, ale właśnie jako zwykłego, normalnego człowieka.
Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 70 minut. i często jest to niewystarczający czas, żeby móc zatrzymać się nad każdym z eksponatów. Anna Czajkowska, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach, zajmuje się marketingiem. To, co jest dla nas najważniejsze, to to, że ludzie, którym wydaje się, że o Janie Pawle II wiedzą już wszystko, bo mają i tytuły profesorskie, i niektórzy z nich nawet z nim współpracowali, odkrywają w naszym muzeum na nowo Ojca Świętego.
Pani pracuje w domu Jana Pawła II. To chyba odpowiedzialne i wyjątkowe zadanie.
Tak, każdego dnia uświadamiam sobie, jaka to jest wielka odpowiedzialność, bo przychodzą tutaj nie tylko katolicy, nie tylko ludzie głęboko wierzący, a jednak szanują Jana Pawła II jako człowieka, jako filozofa, jako artystę.
To, co mnie zaskoczyło, to to, że kiedy weszłam do domu Jana Pawła II, to właściwie wróciło to, co kiedyś przeżywałam, widząc go.
Tak, dla mnie samej było to wielkim zaskoczeniem. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zwiedzałam nowe muzeum i obiecałam sobie wchodząc, że no przecież nie będę się wzruszać. Tyle już czytałam o Ojcu Świętym, wiem, co mnie czeka, no wiem, że są multimedia, że są nagrania, wideo. I wytrzymałam przez chwilę. Kiedy doszliśmy do sali, w której wspominamy zamach, to już nie byłam w stanie się nie wzruszać. Było to tak mocne przeżycie, że łzy same płynęły i co było zadziwiające, zwiedzałam muzeum z większą grupą osób, nikt się tych łez nie wstydził. To osobista podróż, podróż właśnie w czasie.
Opuszczając mieszkanie, opuszczamy Wadowice i przenosimy się do Krakowa. Kolejna sala przed nami, zatytułowana Krakowie, dziękuję Ci, tak naprawdę jest narracją tych 40 jego lat, które spędził w Krakowie. Najpierw jako student, potem ksiądz, biskup, arcybiskup i wreszcie jako kardynał. Połowę swojego życia. No i mamy kamienicę, w której mieszka w Krakowie na Dębnikach przy ulicy Tynieckiej, jego samego jako studenta, i Uniwersytet Jagielloński, na którym podjął studia, oczywiście polonistyczne, ale wojna, która wybucha w 1939 roku, rozpoczyna się okupacja niemiecka, uniwersytet zostaje zamknięty, Karol Wojtyła podejmie studia na tajnym, konspiracyjnym uniwersytecie, ale oczywiście musi podjąć pracę robotnika. Najpierw w kamieniołomie pracuje na Zakrzówku, a potem również w Krakowie na Borku Fałęckim w fabryce chemicznej sody. Widzimy tutaj Dębniki z parafią świętego Stanisława Kostki na Dębnikach prowadzoną przez Salezjanów, gdzie Karol Wojtyła za sprawą Jana Tyranowskiego należał do żywego różańca. I w tym okresie okupacyjnym kontynuowana jest ta pasja, to aktorstwo. I w tym czasie także zakłada, gdzie jest współzałożycielem słynnego teatru rapsodycznego, który mimo ciemnej nocy okupacji wystawia, czyli poprzez taką formę próbują pokazać, że jeszcze Polska nie zginęła, że to jest ich forma walki z okupantem. Nie ma 21 lat, gdy umiera mu ojciec, ostatnia bliska osoba. Tak więc półtora roku potem, w 1942, ostatecznie zostawi teatr, aktorstwo, największą pasję swojego życia. Zostawi także poezję i dramaty i wstąpi do tajnego konspiracyjnego seminarium. Na kapłana zostanie wyświęcony rok po wojnie, w wieku 26 lat. Pierwszą swoją mszę świętą odprawia w krypcie świętego Leonarda, pamiętającą początki państwa polskiego, czasów piastowskich, a w niej groby królewskie, narodowych bohaterów, które się mieszczą. Krypta, jak wiemy, znajduje się pod katedrą wawelską, jest pozostałością tej drugiej katedry, tak zwanej katedry hermanowskiej. Czyli przenosimy się, można powiedzieć, do roku 1946, drugi dzień listopada, dzień zatuszny. Młody ksiądz Karol Wojtyła odprawia pierwszą mszę świętą i oczywiście pamiątkowy obrazek rozdaje z wizerunkiem Mater Dolorosa, Matki Bożej Bolesnej, no i Magnifikat, Kraków, Wadowice, podpis ksiądz Karol Wojtyła.
Wyświęcony 1 listopada.
Tak, nietypowe to było, dlatego w listopadzie, że dokładnie 2 tygodnie potem on opuści Polskę, pojedzie do Włoch, do Rzymu, tam będzie studiował przez 2 lata na Rzymskim Uniwersytecie, czyli na Angelicum. I przed nami sutanna księdza Karola Wojtyły, oryginalnie zachowana. Kolejno biskupia, 3. kardynalska, ostatnia biała, papieska, Jana Pawła II. 30 8 lat ma, kiedy zostaje biskupem najmłodszym w całym polskim episkopacie. Widzimy uroczystą konsekrację biskupią do Wawelskiej katedry. I tu jest rzecz ciekawa. Widzimy fotografię dokumentu prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z roku 1964 skierowaną do biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, w którym to prymas informuje go o tym, że został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Proszę zwrócić uwagę, jak podpisał się Stefan kardynał Wyszyński. Zamiast podpisać się Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, tak myślał pewnie o tym Wojtyle, że podpisał się jego nazwiskiem. Stefan kardynał Wojtyła, prymas Polski. No i błąd już został na zawsze w dokumentach historycznych.
Sobór.
Tak, drugi Sobór Watykański. W czasie soboru otrzyma nominację na arcybiskupa, uczestniczy we wszystkich 4 sesjach soborowych i 2 lata potem po zamknięciu soboru zostaje mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem. Ma 47 lat. I ta sutanna kardynalska jest wyjątkowa, którą tutaj widzimy. Nie jest to jedna z wielu, ale dokładnie ta ostatnia, w którą miał na sobie założoną, kiedy wchodzi na to pamiętne październikowe konklawy do kaplicy Sykstyńskiej jako kardynał. Kilkadziesiąt godzin potem wyjdzie już w tej kolejnej białej jako papież Jan Paweł II. To jest ta z kolei pierwsza jego sutanna,
którą założył tuż po wyborze.
Tak. I pokazał się publicznie z balkonu Bazyliki Świętego Piotra.
Sancte Romane Ecclesie kardynałem Wojtyła.
Lo hanno chiamato di un paese lontano.
No rzecz ciekawa, 16 października 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, można powiedzieć, że był to dzień Polaków, ponieważ Polak został papieżem, a pierwsza kobieta z Europy, Polka, Wanda Rutkiewicz, zdobyła Mount Everest i z tamtego miejsca przywiozła fragment skały, kamienia z tej góry, najwyższej góry świata, z Himalajów. No, z pewnością nie wiedziała, spinając się na Mount Everest, że dokładnie kiedy ona zdobyła Mount Everest, Karol Wojtyła, Polak, został papieżem. Rok potem się spotkali w Krakowie, w czasie jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, w kurii metropolitalnej i na pamiątkę tego dnia ten kamień mu wręczyła. Jan Paweł II powiedział ponoć, do niej wtedy bardzo pamiętne zdanie, słowa, patrząc na ten kamień, że dobry Bóg sprawił, iż razem, wspólnie tego samego dnia szliśmy tak wysoko. To jest rzecz ciekawa, bardzo ciekawa, mówiąc o twórczości Karola Wojtyły. Jest to ostatni jego poemat, który napisał 2 października, czyli kilkanaście dni, 2 tygodnie przed wyborem na papieża, poemat Stanisław. Oryginalny poemat, no, napisany w tak wyjątkowym czasie. I rzecz ciekawa, tak jak na replice pierwszej jego encykliki Redemptor Hominis mogliśmy zobaczyć, tak też i tu proszę zwrócić uwagę, co on zawsze pisze. Po prawej stronie u góry dopisuje łacińskie słowa totus tuus ergo sum, cały twój swoje słowa herbowe zawołanie. No i przechodzimy do kolejnej sali. Sala ciemna, czarna, a w centralnym jej miejscu widzimy postać Matki Bożej Fatimskiej. Tak, Matki Bożej Fatimskiej. Widzimy także na podłodze
broń
oryginalna, czyli już przypominamy sobie tak, o zamachu na życie Jana Pawła II, a zaczniemy od filmu, który tutaj prezentujemy, nagranego przez włoską telewizję Rai Uno.
Dove, santità, dove?
Al ventre.
Fa male.
Più veloce, più veloce!
13 dzień maja 1981 rok. Trzeci rok jego pontyfikatu, który mógł być tak naprawdę ostatnim rokiem pontyfikatu Ojca Świętego. Jak zawsze w każdą środę Ojciec Święty objeżdżał plac Świętego Piotra, spotykał się z wiernymi, z pielgrzymami i gdyby nie ta 2-letnia dziewczynka, którą teraz tutaj widzimy, Włoszka, Sara Bartoli, którą podniósł na ręce do ucałowania, to z pewnością by zginął, bo zamachowiec celował prosto w jego głowę. Ona go przysłoniła, strzały chwilę potem padły. 3 strzały. Ranny papież zostaje przewieziony do polikliniki. W trakcie upadku podtrzymuje go m.in. szef włoskiej ochrony. Ten garnitur przed nami w gablocie. A na spodniach, proszę zwrócić uwagę, do dziś widzimy ślady,
krwi.
Krople krwi Jana Pawła II, które dzisiaj stanowią niewątpliwie relikwie. To jest 23-letni turecki zamachowiec, który strzela do Ojca Świętego z tej oto broni. To jest oryginalna broń Aliakczy, belgijskiej produkcji Browning, kaliber 9 mm, jedna z najlepszych ówcześnie broni, a rzecz ciekawa, ta broń tam zacięła się na placu Świętego Piotra po drugim strzale oddanym przez Aliakczę. No choć wydawałoby się z punktu widzenia techniki, no nie miała prawa się zaciąć, a jednak zacięła się, o czym sam Aliakcza wspominał w zeznaniach w sądzie. Ale my słyszeliśmy 3 strzały. Aliakcza twierdzi, że 2 razy strzelił. I tutaj akurat mówił prawdę, 2-krotnie strzelał, bo nie był sam, nie działał sam, Aliakcza nie był sam. Było także kilku innych jeszcze zamachowców nieujętych na placu Świętego Piotra, choć dziś personalia ich znamy. I Ojciec Święty, kiedy odzyskał potem przytomność po operacji, uświadomił sobie, że do zamachu doszło w rocznicę objawień Matki Bożej z Fatimy. Stąd w centralnym miejscu tej sali widzimy piękną, prawie 1,5-metrową postać Matki Bożej Fatimskiej ze złotą koroną, do której to koronę od wewnątrz Ojciec Święty jako wotum wdzięczności za ocalone życie podaruje kulę. Tu widzimy replikę, no bo oryginał w Fatimie. I różaniec z pięknie haftowanym ręcznie futerałem był prezentem dla Jana Pawła II, oczywiście od siostry Lucji dos Santos, karmelitanki, ostatniego żyjącego świadka z trojga dzieci, świadków objawień z Fatimy.
Siostra Lucja odeszła 12 lutego.
Lucja zmarła tak, w lutym 2005 roku, a Ojciec Święty zmarł w kwietniu, czyli można powiedzieć tych dwóch wielkich świadków Maryi, Matki Bożej, no zmarło tego samego roku.
Ten zamach był dokonany co do minuty.
Zgadzała się godzina zamachu z godziną tych pierwszych objawień 13 maja, dokładnie godzina 17:19.
Ta Matka Boża
została wykonana przez wiernych pielgrzymów z Kościana Wielkopolskiego i miała być prezentem dla Jana Pawła II. Właśnie w dniu 13 maja doszło do zamachu, nie zdążyli wręczyć tego obrazu z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, ręcznie wykonanym z kłosów zboża, ze słomki. Dlatego ten obraz znajdował się na pustym fotelu na placu Świętego Piotra, z którego Ojciec Święty miał przemawiać tymi słowami. Tutaj widzimy fragment jego przemówienia, które chciał wygłosić.
Radość przeplata się z bólem, mieszają się w naszym życiu kolce z różami. Niech Najświętsza Dziewica nauczy nas przemieniać w zasługę ten los, który często wiedzie nas razem z nią pod krzyż.
No właśnie, i wtedy słowa dotyczące cierpienia, które no stało się udziałem Jana Pawła II.
Nie sądziłam, że to właśnie w Wadowickim domu znajdę oryginalną broń Aliakczy, z której padły strzały 13 maja 1981 roku. Wy posiadacie tę broń i pokazujecie światu skąd. Kto ją podarował? Jak to się stało, że ona znalazła się u was, w waszym domu, w waszym muzeum?
To niełatwa droga, aby zdobyć tę trudną, bolesną pamiątkę. Natomiast dzięki życzliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Włoskiej, dzięki różnym staraniom mogliśmy otrzymać ten eksponat w depozyt, który przypomina z jednej strony to tragiczne wydarzenie i jest narzędziem zbrodni przechowywanym wcześniej przez prokuraturę w Rzymie. Natomiast z drugiej strony jest wielkim świadectwem prawdziwego człowieczeństwa i wielkości Jana Pawła II. Przecież po tych strzałach, po zamachu, kiedy był wieziony prawie nieprzytomny do kliniki Gemelli, już wtedy powtarzał: przebaczam bratu, który do mnie strzelał. A więc ja zawsze podkreślam, że to wydarzenie jest już wtedy, 3 lata po wyborze, okazaniem wielkości tego człowieka. Wiemy dobrze, że mogła się tego dnia zakończyć jego misja. To także prowadziłoby do zupełnie innego obrazu świata, bo przecież wszyscy to podkreślają, że pontyfikat Jana Pawła II zmienił nie tylko Polskę, zmienił nie tylko Europę, ale zmieniał świat.
Tego dnia na placu Świętego Piotra ludzie modlili się przed wizerunkiem Matki Najświętszej, przyniesionym w darze Ojcu Świętemu. Ja widziałam ten obraz w domu Jana Pawła II, ale przyznam się, kilkanaście lat wcześniej widziałam ten obraz w Domu Polskim na Via Cassia, w którym zebrano mnóstwo pamiątek, te dary, które były Ojcu Świętemu przynoszone przez polskich pielgrzymów i nie tylko. Tam także widziałam obok tego obrazu Matki Najświętszej kawałek skały podarowany przez Wandę Rutkiewicz. Dom Polski ofiarował wam te eksponaty.
Tak, dzięki życzliwości i naszej współpracy nie tylko z Domem Polskim w Rzymie, ale także z innymi instytucjami mogliśmy zgromadzić w tym miejscu szczególnym, wyjątkowym, bo przecież miejscu urodzenia Jana Pawła II, różne pamiątki. To jest znak miłości świata do Karola Wojtyły, do Jana Pawła II, bo przecież wiemy dobrze, że mogło się zakończyć tylko na kanonizacji i potem w ramach utrwalenia kultu mogłyby trwać modlitwy w różnych kościołach, w różnych miejscach, a tymczasem ci ludzie przychodzą i przyjeżdżają tak, jak się przyjeżdża do domu rodzinnego, by znaleźć się u źródeł świętości Jana Pawła II.
Wy pożyczacie swoje niezwykłe eksponaty, bezcenne. Przykładem wystawa Urodziłem się w Wadowicach w Krakowie Łagiewnikach, która zapoczątkowała obchody stulecia urodzin papieża. One dopiero w 2020 roku, ale wasz dom jest otwarty także na inne instytucje.
Kto jak nie dom rodzinny powinien przygotować się do obchodów i to takiej rocznicy, czyli stulecia urodzin wielkiego papieża Jana Pawła II. Dlatego pomyśleliśmy, aby to przygotowanie rozszerzyć na 3 lata przed rokiem 2020. W tym roku chcemy pokazać Jana Pawła i przypomnieć jako kapłana, biskupa i kardynała, pokazać go jako pasterza tego kościoła lokalnego, w którym służył, w którym się rozwijał, któremu także służył poprzez swoją wiedzę jako profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2019 roku chcemy pokazać Jana Pawła jako pasterza świata, ten wymiar apostolski jego misji, no i przypomnieć także to, co jest jego szczególnym sukcesem i tworem, mianowicie Światowe Dni Młodzieży. Tam do Panamy chcemy dotrzeć z tą wystawą. O to nas prosili organizatorzy Światowych Dni Młodzieży. Też podejmujemy, jak każda instytucja kultury, dodatkowe działania, które mają na celu nie tylko pokazanie wystawy, nie tylko przypomnienie Ojca Świętego, ale także zatrzymanie tych ludzi w tym miejscu, w którym, jak jeszcze raz powtórzę, wszystko się zaczęło. A więc to są nasze propozycje dotyczące lekcji muzealnych, to są organizowane przez nas konferencje naukowe, spotkania z Janem Pawłem II jako artystą. To znowu będzie koncert urodzinowy, który każdego roku organizujemy z okazji urodzin. To będą także wydarzenia związane z rocznicą wyboru Jana Pawła II i tutaj w Wadowicach, ale także w Rzymie wraz z Fundacją Jana Pawła II podejmujemy takie działania. W ten sposób chcemy się otworzyć na szerokie spektrum działań, które mogą dotrzeć do nie tylko tutejszych mieszkańców, bo oni są głównie na co dzień odbiorcami naszej działalności, ale także do szerszego kręgu zainteresowanych.
No i przed nami oczywiście miejsce wyjątkowe, takie przejście pośród licznie zawieszonych ponad naszymi głowami sztandarów, banerów, no i różne miejsca związane z polskimi miastami, które Jan Paweł II odwiedza jako pielgrzym, pielgrzymując do ojczyzny, do Polski. 8-krotnie odwiedza Polskę, 3-krotnie w czasach komunizmu, a 5-krotnie przyjeżdża do wolnej Polski. I przed nami na dużym ekranie widzimy przemówienie Ojca Świętego z Warszawy, z Placu Zwycięstwa, pod krzyżem, którego tam replikę mogliśmy zobaczyć. I te pamiętne słowa, niech stąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Potem powstanie Solidarność, rozpoczną się wielkie przemiany, których autorem bez wątpienia był polski papież. Ostatni raz przyjechał do Polski w sierpniu 2002 roku, 3 lata przed śmiercią.
Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
I my stoimy przed wyjątkowo ciekawym eksponatem. Jest to kopia, replika Porta Sancta, drzwi świętych, które papież otworzył, kiedy wprowadził świat i Kościół z drugiego w trzecie tysiąclecie. Rok święty 2000. A skoro jesteśmy w bazylice, której Ojciec Święty nauczał, głosił Słowo Boże, to dookoła takiej okrągłej sali mamy 14 tablic z ręcznie malowanymi ikonami, pozłacanymi, a każda tablica nawiązuje do encykliki Ojca Świętego. 14 ich napisał, stąd 14 tablic. Mamy na każdej z nich tytuł, datę, no i najważniejsze streszczenie. To jest ta pierwsza, Redemptor Hominis, a za nami słowa już, które przeszły do historii, a które padły na placu świętego Piotra, kiedy pierwszy raz odprawiał mszę świętą jako papież. Woła wtedy silnym, doniosłym głosem, nona biate paura, nona biate paura, nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I te słowa tutaj możemy przeczytać w 10 językach świata. I my teraz przechodzimy do kolejnej części naszego muzeum, w której prezentujemy pielgrzymki Jana Pawła II po świecie i przechodzimy po ekspozycji.
Szklana podłoga, a tu mnóstwo ziemi z różnych zakątków świata. Tak. 104 zagraniczne podróże.
Tak, do 130 krajów świata. A my tutaj mamy z ponad 70 na dzień dzisiejszy prezentowane na wystawie, a w swoich zbiorach mamy kolejne ziemie, które przywożą pielgrzymi, no albo po prostu lokalne kościoły z tych państw, które odwiedza Ojciec Święty, tutaj nam przysyłają. No jak przedstawić te wszystkie pielgrzymki? No najlepiej w formie dużego, można powiedzieć, takiego tabletu.
A pozwoli pan, że wejdę w 99 rok, bo mnie interesuje.
Tak, i mamy tutaj informacje, które możemy dodatkowo poczytać na temat danej pielgrzymki.
A dlatego w 99 kliknęłam, ponieważ w tym roku także odwiedził Kujawy i Pomorze, był i w Bydgoszczy, w Toruniu.
Rozumiem, województwo kujawsko-pomorskie.
I u was też, w Wadowicach.
Tak, tak, to właśnie dokładnie była ta pielgrzymka, chyba jedna z najdłuższych, jak mnie pamięć nie myli. A na końcu przesłanie, mały obrazek z herbem Jana Pawła II, z zapisanymi słowami, bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia. No, Jan Paweł II był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia, konsekrował, poświęcił sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w 2002 roku, kanonizował siostrę Faustynę Kowalską. No jak pamiętamy, zmarł w Wigilię Bożego Miłosierdzia. Jego beatyfikacja, kanonizacja również nastąpiła w to święto. Dlatego tutaj przypominamy te słowa, które mogą być takim tak naprawdę ukoronowaniem i streszczeniem tych wszystkich jego podróży apostolskich po świecie. I te słowa, bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia. Tutaj możemy także posłuchać słów Jana Pawła II z Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy ostatni raz był w Polsce w sierpniu 2002 roku, i te pamiętne słowa modlitwy, które zakończył słowami: Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję, totus tuus Maria, totus tuus Amen.
Najświętsza Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, to mi zlecił już zmartwychwstał. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Maria. Totus tuus. Amen.
Już z Kalwarii Jan Paweł II wyruszył do Krakowa, do Balic, do Rzymu. Już później do Polski nie wrócił.
Tak, do Watykanu. Powiedział te słynne słowa na lotnisku, które dzisiaj nosi imię Jana Pawła II. A na końcu cóż powiedzieć, żal odjeżdżać. Otworzyły się drzwi, jesteśmy w windzie, którą teraz z poddasza zjeżdżamy do dawnych piwnic, której prezentujemy ostatnią część naszej ekspozycji, czyli przesłanie Jana Pawła II. I przed nami u góry kajak księdza Karola Wojtyły. Nie tylko jeździł na nartach, ale pływał kajakami jako młody kapłan, ale nie tylko, nawet jako kardynał. Ostatnie takie wakacje na kajaku spędził 2 miesiące przed wyjazdem na konklawę. No właśnie, i na filmie widzimy jego samego już jako kardynała z dawnymi swoimi studentami, którzy nazywali go wujkiem. I to on, mając tak świetny kontakt z młodymi ludźmi, tego można powiedzieć nauczył się w Polsce, przeniesie tam potem do Rzymu jako papież, i to on ustanowi Światowe Dni Młodzieży. I na ekranach widzimy kolejne Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego. Od Rzymu, przez Buenos Aires, Santiago de Compostela, Jasną Górę w Polsce, rok 1991, aż po Toronto. A tutaj, jak pani podejdzie, słyszymy śpiewy spod okna na Franciszkańskiej 3, okna papieskiego. Te wyjątkowe spotkania Jana Pawła II z młodymi ludźmi. Przed nami zegar. Raz jeszcze widzimy ten zegar słoneczny, przy którym urodził się, który jest na ścianie kościoła, a w gablocie wyjątkowy zegar, którego wskazówki zostały zatrzymane dokładnie w apartamencie Jana Pawła II na godzinie jego śmierci. Stąd ją znamy, 21:37. W czarnej sali, ciemnej sali, która swoim wystrojem nawiązuje do ogrodu Getsemani, ogrodu oliwnego, słyszymy bijące serce i mamy ekspozycję Zmieniające się twarze Karola Wojtyły, Jana Pawła II, całe jego życie, od narodzin aż po śmierć. No, umiera na oczach całego świata, szybko traci poszczególnych członków swojej rodziny, zamach na jego życie, choroba nowotworowa, Parkinson. To wszystko czyni z niego osobę, która rozumie ludzi chorych i cierpiących. I ten papież ustanowi Światowy Dzień także ludzi chorych. Przed nami Pismo Święte, które czyta Ojcu Świętemu siostra Tobiana, sercanka, kiedy on jest w agonii, kiedy umiera w ostatnich dniach jego życia. I dokładnie kiedy Ojciec Święty umiera, ona po przeczytaniu fragmentu drugiej Księgi Królewskiej Starego Testamentu dopisała odręcznie słowo Amen i dorysowała znak Krzyża Świętego. I widzimy ostatnią publiczną fotografię Jana Pawła II, kiedy nawet po zabiegu tracheotomii nie mógł do nas przemówić z okna Pałacu Apostolskiego. I słowa, to cierpienie, to przemijanie.
Ma sens.
È venuto a mancare, umanamente parlando, un padre. Tutti l'abbiamo sentito e lo sentiamo padre. C'è silenzio, c'è preghiera.
W czasie pogrzebu na trumnie Ojca Świętego położono włoski ewangeliarz i karty tej Ewangelii wiatr poruszał. I w pewnym momencie karty zostały zamknięte z tą ciężką, grubą okładką. No i mówiono, że zamknęło się niejako Księga Życia Karola Wojtyły, Jana Pawła II, ale nie jego nauczanie, to przesłanie. Ten bogaty pontyfikat, dlatego przechodzimy do ostatniej już części naszego muzeum, Biała Sala, która przypomina nam o świętości Jana Pawła II. I dookoła nas ekspozycja. Zaledwie kilka tysięcy, dosłownie z kilku milionów listów, które wierni zostawiali na jego grobie w różnych językach pisane na większych, mniejszych karteczkach, czy nawet tutaj, jak widzimy, ktoś na zwykłej chusteczce w języku włoskim pozostawił prośbę o wstawiennictwo za jego przyczyną. I tutaj w tym muzeum wyjątkowym, narracyjnym, nowoczesnym, multimedialnym muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II mieliśmy okazję przejść przez wszystkie etapy jego życia. Od narodzin w Wadowicach, gdzie jak sam powiedział, tu wszystko dla niego się zaczęło, aż po ten dzień, kiedy tam w Rzymie, to już w dniu jego pogrzebu, sami wierni na placu świętego Piotra, przez tą słynną włoską aklamację ludu rzymskiego Santo Subito, święty natychmiast, za świętego go uznali, święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków.
To jest miejsce, z którym był związany święty Kościoła katolickiego, a więc przez sam ten fakt na pewno jest to emocjonujące. Natomiast myślę, że to szczególne miejsce, czyli mieszkanie, w którym urodził się Jan Paweł II, jest takim centrum, którym można oczywiście wymienić torebkę należącą do jego mamy, czy album rodzinny, pistolet, czy garnitur ochroniarza, na którym są ślady krwi tej właśnie z 13 maja 1981 roku. I wiele innych pamiątek, które mamy, przechowujemy, sutanny, rzeczy należące do Jana Pawła II. Myślę, że to wszystko składa się na to bogactwo, którego nie da się wycenić w żaden sposób. Ono ma na pewno swoją materialną wartość, większą lub mniejszą, natomiast wiemy dobrze, że gdy chodzi o pamiątki rodzinne, one mogą być bardzo skromne i niewielkie, a mogą mieć niesamowite znaczenie.
Bardzo łatwo Was odnaleźć. Widzimy rynek wadowicki, oczywiście kościół, to już bazylika i obok zaraz dom Wojtyłów, Karola Wojtyły, można także zajrzeć na stronę internetową.
I chcę gorąco zachęcić wszystkich do tego, aby przybyli do tego szczególnego i wyjątkowego miejsca. To jest miejsce, które każdy Polak, każdy człowiek, któremu drogie są podstawowe, zwykłe wartości ludzkie, ale także chrześcijańskie, powinien odwiedzić, bo to miejsce narodzin świętego. Przecież zawsze sięgamy do źródeł, dlatego gorąco serdecznie zapraszam do odwiedzin domu rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszelkie informacje można znaleźć, tak jak było powiedziane, na stronie internetowej, na Facebooku, można dzwonić, ale można też zwyczajnie przyjechać i dla indywidualnych osób na pewno zawsze znajdzie się miejsce. www.domrodzinnyojcaświętegojanapawła2.pl Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Naszymi gośćmi byli
Artur Oboza, jest przewodnikiem w domu rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach.
Anna Czajkowska, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach, zajmuje się marketingiem.
Ksiądz Jacek Pietruszka, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska. Thank you.